Jadalna zamku była wielka i chłodna. U sufitu wisiało 40 tarcz herbowych tanabryjskiego rycerstwa. Ozdoba tyleż pouczająca, co zbędna. Nikt nie zwracał na nie uwagi, tak jak nikt nie interesował się ponurymi rodzinnymi portretami, ani nawet przykurzonym gobelinem, na którym znudzona nimfa przez ostatnie 2 stulecia uwodziła jasnowłosego, obojętnego flecistę. Od 10 lat, czyli od śmierci pani na Mandrakur, posiłki w tej sali przypominały żałobną stypę. Biesiadnicy jedli w milczeniu, pracowicie obracając sztućcami, nie patrząc na towarzyszy stołu. Ten posiłek w niczym nie różnił się od typowych, mimo że gościli na obiedzie Sylwestre Turibiego. Chudy jak grochowa tyka, plenipotent Jordanów, zajął miejsce obok gospodarza. Od lat cierpiał na dolegliwości żołądka, które pozwalały mu na jedynie lekko strawne dania. Jadł więc tłuczone ziemniaki bez żadnej okrasy i gotowaną cebulę. Obficie popijając wodnistym piwem, nabierał na łyżkę kolejne kęsy, po czym pakował je do ust z metodycznością sługi, który dorzuca drew do kominka. Na jego łysina błyszczała od potu, jakby proces przeżuwania był dla niego niezwykłym wysiłkiem. Ciekawe, co ojciec sprzedał tym razem? Pomyślał Dominik, pochylając się nad swoim talerzem. Wysokie łąki? A może las? I ciekawe, jakiego znowu, szemranego czarnoksiężnika czy maga opłaca? Tak czy inaczej, biedny Linus znów jest wściekły. On utratę każdego skrawka naszej ziemi przeżywa tak, jakby odcinano mu kawałek ciała. Miejsce naprzeciw niego pozostało puste. Starał się nie patrzeć w tamtą stronę, a gdy usłyszał gniewny pomruk, zgarbił się, wciągając głowę w ramiona. Wiedział, że ojciec jest wściekły i że wściekłość ta wyładuje się na którymś z synów. Prawdopodobnie właśnie na nim. Domeniku drgnął, wyprostował się. Ojciec spoglądał na niego spod krzaczastych brwi. Jego twarz przypominała groteskową maskę, bo prawy kącik ust unosił się w lekkim uśmiechu, a lewy opadał smutno. 3 lata temu don Albert Jourdain, pan na Mandrakur, rozgniewał się na swego młodszego syna i bił go tak długo, aż sam bez ducha upadł na podłogę. Przez kilka dni leżał w łóżku, bełkocząc coś bez sensu. Niezdolny nawet podnieść się o własnych siłach. Wrócił do zdrowia. Jednak lewa połowa jego ciała nigdy nie odzyskała pełnej sprawności. Rysy twarzy z tej strony miał obwisłe. Dłoni nie potrafił zacisnąć w pięść, a nogą, choć starał się to ukryć, odrobinę powłóczył. Czy uporządkowałeś już moje notatki? Tak, ojcze. Tak szybko? Albert Jourdain przeciągnął te 2 słowa, nadając im ton groźby. Dominik milczał. Żadna odpowiedź nie wydała się teraz właściwa, ale oczywiście milczenie także nie było dobrym rozwiązaniem. Odpowiadaj, kiedy do ciebie mówię. Potrafię pracować bardzo szybko, odparł i spojrzał ojcu w oczy. Nie hardo, nie z wyzwaniem, a po prostu pogodzony z tym, co za chwilę się stanie. Mężczyzna gwałtownie odsunął krzesło, wstał i podszedł do syna. — Widziałem w twoich oczach diabła! — szepnął, pochylając się nad nim. — Dzisiaj wyjrzał już 3 razy. Pierwszy raz rano, w pracowni, dokładnie o 7:30. Drugi, gdy mijałeś mnie w korytarzu, 9:45. I 3. przed chwilą. Ojciec pomylił się co najmniej raz — powiedział chłopiec spokojnie, bo teraz jego słowa nie miały już i tak żadnego znaczenia. 9:45 diabeł poszedł zjeść śniadanie. Albert Jourdain uniósł prawą, sprawną rękę i uderzył go na odlew w twarz. Przez moment Dominik miał wrażenie, że głowa spadnie mu z ramion jak ułamana makówka. Zacisnął zęby i czekał na kolejny cios. Tym razem dostał prosto w nos. Gdy oszołomiony bólem chwytał w usta powietrze wraz z krwią, ojciec złapał go za włosy i przysunął jego czoło do stołu, najwyraźniej gotów wyjść.